Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że możemy dochodzić roszczeń od państwa rosyjskiego za zbrodnię katyńską. W ocenie prezydenta należy ponowić próbę na arenie międzynarodowej, aby odpowiedzialność za te zbrodnie została stwierdzona. Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z przedstawicielami organizacji zrzeszających rodziny katyńskie. Celem spotkania było omówienie możliwych kroków, jakie Polska może podjąć na arenie międzynarodowej w celu osądzenia tej zbrodni. Prezydent powiedział, że jest to czas, kiedy w jakimś stopniu świat przejrzał na oczy. W jego ocenie należy podjąć ponownie próbę podjęcia tematu. Andrzej Duda przyznał jednocześnie, że możliwości są dziś mocno ograniczone od strony formalnej. W tym kontekście mówił, że sprawa ma dwa wymiary. Czysto prawny i historyczny, ale też wymiar międzynarodowy w znaczeniu politycznym i pamięci historycznej.
Są tam różne możliwości. Tak wynika z moich rozmów z ekspertami, z moimi ekspertami z Kancelarii Prezydenta na czele, z panią minister, z ekspertami z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z ekspertami zajmującymi się prawem międzynarodowym, naukowcami, że są jeszcze pewne możliwości, nawet takie, które by nam pozwoliły przynajmniej podjąć próbę jednocześnie zarówno prawnego, jak i politycznego podniesienia tego tematu. I o tym właśnie chciałem z Państwem dzisiaj rozmawiać. Chciałem, żebyście Państwo usłyszeli osobiście, jakie są naszym zdaniem możliwości, jakimi drogami ewentualnie można zmierzać i chcieliśmy po prostu też i zapytać, co Państwo na ten temat sądzicie.
Zgodnie z dekretem podpisanym przez Józefa Stalina, 5 marca 1940 roku NKWD rozstrzelało około 22 tysięcy polskich obywateli. Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 roku. Rosja po latach przyznała się do zabicia polskiej elity. Obecne władze na Kremlu przy pomocy części historyków ponownie negują odpowiedzialność Rosji za zbrodnię katyńską. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska jest bliska porozumienia z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Szef rządu był pytany przez dziennikarzy o rozmowy z Solidarną Polską w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i termin otrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Premier Morawiecki zaznaczył, że w obu przypadkach rozmowy są na etapie zaawansowanym, a porozumienie z Komisją Europejską zostanie wkrótce osiągnięte.
Jakkolwiek wierzę, że rzeczywiście już wkrótce dopniemy ostatnie elementy umowy z Komisją Europejską, to wtedy nie tylko wszyscy w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale także wszyscy w Sejmie zostaną poddani pewnemu testowi. Po jednej stronie mamy środki, które pozwolą nam lepiej się rozwijać. Środki na inwestycje, środki z Krajowego Programu Odbudowy, środki, które ograniczą inflację, środki, które pozwolą na lepszy, szybszy rozwój gospodarczy. Tak nam bardzo potrzebny dzisiaj w dobie kryzysu. A po drugiej stronie mamy dalsze zawirowania wokół tego tematu. Więc ja liczę na to, że opozycja również zachowa się tutaj odpowiedzialnie.
Komisja Europejska uzależniła wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski od likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W Sejmowej Komisji Sprawiedliwości trwają prace nad projektami w tej sprawie. Bazowa jest prezydencka propozycja, która zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Uwagi do tego projektu zgłosiła jednak Solidarna Polska. W związku z tym nie wiadomo, kiedy komisja skończy pracę i projekt wróci na obrady plenarne Sejmu. 600 milionów złotych trafi na uruchomienie trzech programów mieszkaniowych w ramach wsparcia obywateli z niepełnosprawnością. Poinformował o tym wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych wyjaśnił, że środki pochodzą z ustawy okołobudżetowej, a przedsięwzięcie realizuje PFRON. Pierwszy i największy program wspomaganych społeczności mieszkaniowych to jest coś, o co bardzo zabiegały rodziny osób z największymi niepełnosprawnościami, podkreślił Paweł Wdówik. Jak wyjaśnił, w ramach tego programu tworzone będą małe, kameralne miejsca gwarantujące możliwość zamieszkania.
Osoby niepełnosprawne będą zawierać umowę o wynajem, o zakwaterowanie w takim domu i wraz z zamieszkaniem w warunkach przypominających mieszkanie, czyli minimum to jest indywidualny pokój z łazienką, być może z aneksem kuchennym. Będzie oferowane także wsparcie adekwatne do potrzeb każdej z osób. Ono będzie ustalane indywidualnie. Społeczności zgodnie z ideą deinstytucjonalizacji będą liczyły maksymalnie do 12 mieszkańców podzielonych na zespoły mieszkalne, nie większe niż 6 osób.
Celem drugiego programu jest dofinansowanie wynajmu mieszkań pełnoletnich absolwentów z niepełnosprawnością. Przez pierwszy rok wynajmu wsparcie będzie wynosiło 100% kosztów i ma maleć w kolejnych latach. Koszt programu to 150 milionów złotych. Taką samą wartość ma trzeci program skierowany do osób z niepełnosprawnością uwięzionych w budynkach z barierami architektonicznymi. Przewiduje on dofinansowanie do równowartości 15 metrów kwadratowych nowego mieszkania, które jest wolne od barier. Wszystkie programy wpisują się w strategię rządu na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. W siedzibie MSWiA odbyła się konferencja ministrów państw najbardziej zaangażowanych w pomoc uchodźcom z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Do stolicy przyjechali przedstawiciele rządów, m.in. Rumunii, Słowacji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Czech. W większości byli to wiceministrowie spraw wewnętrznych, którzy koordynują tematy uchodźców wojennych z Ukrainy w swoich krajach. Spotkanie odbyło się z inicjatywy szefa MSWiA. Wiceminister tego resortu, Paweł Szefernaker, relacjonował, że jednym z tematów spotkania była wymiana doświadczeń dotycząca relokacji uchodźców do mniejszych miast.
Ponieważ, jak wiemy, wielu uchodźców z Ukrainy, kobiety z dziećmi, chcą pozostać w dużych miastach. My musimy się przygotować na to, że jeżeli ta agresja będzie dłużej trwała i ich pobyt w Polsce będzie dłużej trwał, to oferta mniejszych miast musi być taka, aby ci uchodźcy także do mniejszych miast docierali. Mamy świadomość tego, że w takich miastach jak Bratysława czy Warszawa te wszystkie osoby, które przebywają, nie znajdą miejsc w szkołach, nie znajdą miejsc w przedszkolach.
Wiceszef MSWiA podkreślał, że podczas spotkania wielu przedstawicieli innych rządów wsparło także polskie działania dotyczące dodatkowych środków na uchodźców, utworzenia dodatkowego funduszu unijnego dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Kolejne takie forum ma się odbyć we wrześniu. Polska zapowiada wsparcie Ukrainy w usprawnieniu dostaw paliw. Temat był podejmowany w trakcie polsko-ukraińskiego Forum Energii w Warszawie. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin mówił po spotkaniu, że paliwa są niezbędne, by Ukraina mogła funkcjonować i prowadzić skuteczną walkę. Tymczasem ukraińska infrastruktura paliwowa, w tym rafinerie i magazyny, od pierwszych dni wojny są obiektem rosyjskich ataków. Jacek Sasin wskazał, że rozmowy dotyczyły usprawnienia zarówno pozyskiwania surowców, jak i skutecznego przekazywania ich Ukrainie.
Polska, jak doskonale wszyscy Państwo wiecie, jest krajem, które sama jest importerem właściwie prawie 100% ropy naftowej i w bardzo wielkim również procencie produktów z ropy naftowej. Mówimy tutaj o benzynie, ale przede wszystkim o oleju napędowym. Także w oczywisty sposób nie możemy być tym dostawcą pierwszym. Jesteśmy przede wszystkim właśnie, tak jak powiedziałem, pośrednikiem. Jesteśmy tym, który może zorganizować te dostawy dla walczącej Ukrainy. I te dzisiejsze rozmowy temu właśnie służyły, aby o usprawnieniu tych dostaw rozmawiać.
Wicepremier poinformował też, że zwrócił się do spółek Skarbu Państwa o przedstawienie swoich planów i możliwości w procesie odbudowy Ukrainy. Państwo polskie i spółki Skarbu Państwa chcą w procesie odbudowy Ukrainy uczestniczyć, zadeklarował. W Rosji obchodzono tak zwany Dzień Zwycięstwa. Tegoroczne przemówienie prezydenta Władimira Putina zdominowała antyukraińska propaganda. Włodarz Kremla usprawiedliwiał napaść na Ukrainę i powtarzał, że jest to specjalna operacja wojskowa. Twierdził, że Rosja rzekomo nie miała wyjścia, a rozpoczynając wojnę, broniła siebie. Putin mówił, że rzekomi neonaziści wspierani przez Zachód planowali zbrojne odbicie Donbasu. Nie zabrakło oskarżeń, oskarżeń pod adresem NATO i zakłamanej narracji historycznej. Putin nie ogłosił jednak rozpoczęcia oficjalnej wojny ani masowej mobilizacji, przed czym ostrzegały wcześniej wywiady na Zachodzie i na Ukrainie. Generał brygady pilot Dariusz Wroński zwrócił uwagę, że tegoroczna defilada w Moskwie była mniej widowiskowa. Zauważalny był m.in. brak lotnictwa.
Również sprzęt, który się pojawił fragmentami, można było obserwować, że jest to starość, że nie ma niczego nowoczesnego. Nowoczesne uzbrojenie jak gdyby zniknęło. Być może jest to przekaz podprogowy, że oto tak bardzo mamy siły skoncentrowane na walce z Ukrainą, że nie możemy wystawiać tutaj w Moskwie. To zupełnie niezrozumiałe i nie wiadomo dlaczego. Być może jest to przekaz, który jak gdyby wymuszony przez propagandystów, aby nie pokazywać najnowszego uzbrojenia, bo to uzbrojenie trzymane jest w odwodzie lub po prostu się skończyło.
Dzień zwycięstwa w Warszawie próbował uczcić ambasador Rosji Siergiej Andriejew. Podczas próby złożenia kwiatów przed mauzoleum żołnierzy radzieckich został jednak oblany czerwoną substancją przez demonstrantów. Incydent potępił. Szef polskiego MSZ-u oświadczył, że dyplomaci cieszą się szczególną ochroną. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.